Dzień dobry.
Dzień dobry.
Anita Michalska.
Agata Gebhardt, czyli znany skład.
Rozmów bez planu. Dzisiaj czwarta nasza rozmowa bez planu. I podjęłyśmy decyzję, że będziemy tym razem rozmawiać o uważności. Mhm. To ja zadam pytanie, Agata.
A, cwaniara.
Tak. Tylko nie odpowiadaj mi pytaniem na pytanie, jak to często robisz.
Tak?
Tak, bardzo często. Zadaję Ci pytania, a Ty mi odpowiadasz pytanie na pytanie. No ale właśnie, Agata, to czym jest dla Ciebie ta uważność słynna i bardzo modna w ostatnim czasie?
Słynna i modna uważność. To zależy, co jest modne i czym jest to, co jest modne. Znaczy tak, dużo...
No, ja się akurat się... Pytanie na pytanie. Tak.
Aż ja się cieszę, akurat z pewnych mód się cieszę. Mhm. I cieszę się z mody uważności. I myślę, że z każdej formy. Natomiast ta uważność wcale nie jest taka łatwa. I myślę, że też nie jest łatwa, bo też nie mamy warunków do tej uważności, no bo jest tempo, które sobie my narzucamy, świat nam narzuca, a uważność wymaga zatrzymania.
Tak uważasz?
Tak uważam.
No to ciekawe, bo ja nie uważam, że uważność zatrzymuje, znaczy, że uważność potrzebuje zatrzymania, to ciekawe przejęzyczenia. Bo właśnie dla mnie paradoks polega na tym, że można być uważnym, będąc w pędzie.
O!
I dla mnie uważność to jest obecność, to jest świadomość przeżywanej chwili w tym momencie teraz, przy jednoczesnej świadomości i uważności na wszelkie myśli, które się pojawiają w kontekście tej sytuacji tu i teraz, ale też możliwej przyszłości lub przeszłości.
Dużo tego.
Tak, ale bo dla mnie właśnie uważność jest szalenie szerokim pojęciem, dlatego że to, o czym mówisz, mi się bardziej kojarzy z takim medytacyjnym podejściem do życia, czyli jeżeli ja chcę być uważna, to potrzebuję się zatrzymać, sprawdzić, co u mnie, sprawdzić, jak się mam, jakie się pojawiają emocje, odczucia w ciele i tak dalej. A dla mnie właśnie uważność w takim makropoziomie, że tak powiem, to jest no właśnie to, że nawet jak się spieszę na spotkanie, to właśnie mam świadomość tego, że się spieszę na spotkanie, a nie jestem już na tym spotkaniu i nie wyobrażam sobie, co to będzie, jak będę się tłumaczyć z tego spotkania. No? Czyli nawet jak jadę szybko samochodem, to mam świadomość tego, że jadę szybko samochodem. Albo jak biegnę do tramwaju, to mam świadomość, po co biegnę do tego tramwaju, bo też mam wrażenie, że wtedy nawet w tym pędzie, jak zachowamy uważność, to jest większa szansa na to, że się nie potkniemy.
A nie bierzesz tego pod uwagę, bo ja się z Tobą zgadzam, że to tak jest, ale cały czas jakoś mi się wydaje, że ta uważność, o której Ty mówisz, nie jest możliwa bez takiej jednak, ja nie mówię, że wielkiej praktyki medytacyjnej, ale bez doświadczenia tego zatrzymania, że jednak coś wydarza nam się coś w życiu, albo się zachwycimy jakąś książką, albo ktoś nas zaprosi na jakieś tego typu doświadczenie, albo rzeczywistość nas zmusi, że się jednak zatrzymamy i wtedy doświadczymy tego i w ogóle zobaczymy, czym to jest, że bo Ty mówisz, że już dla mnie to jest wyższa szkoła jazdy, że jestem w tym działaniu i ja naprawdę bardzo świadomie w nim jestem. Idę, pędzę, prowadzę samochód i jestem w tym kontakcie z tym. I w tym kontekście faktycznie te modne, różne praktyki mają o tyle sens, że to no, nie jest proste. Co nie znaczy, że trzeba... Ja nie jestem zwolenniczką tego, że dobra, to praktykuj i nie wiadomo ile i jak długo, tylko że potrzebna jest ta refleksja, że dopóki ja jej nie miałam i też tak z doświadczenia, dopóki faktycznie inne osoby, które znam, jakoś też im uważność jest i czują wartość tej uważności, to bez tego, jak to jakoś tam tąpnie, uderzy, czy, a często musi uderzyć jakoś jakimś czymś, pozytywnym, czy nieraz trudnym. Na zasadzie coś nas zmusza, żebyśmy się zatrzymali i naprawdę sobie byli uważni na siebie, na swoje zdrowie, czy na tą drugą osobę, to się nie wydarza. I że jeżeli tak masz, to naprawdę szacunek?
Nie, ja nie powiedziałam, że tak mam, ja powiedziałam, czym jest dla mnie uważność.
Aha, dobrze. Jakoś przyjęłam, że też tak masz. Że...
Znaczy, czasem tak mam.
Znasz to doświadczenie?
Znam, tak, znam to doświadczenie. Bardzo dawno nie jeździłam samochodem, więc akurat w stosunku do samochodu dawno nie doświadczyłam szybkiej jazdy uważnej samochodem. Ale tak, znam to i ja rozumiem, o co ci chodzi z tym zatrzymaniem. Po prostu ja mam wrażenie, że uważność to jest naprawdę takie... brakuje mi chyba słowa, ale to jest takie bycie w kontakcie ze sobą najbardziej, jak to jest możliwe. I właśnie bez względu na to, czy jest huk maszyn wokół ciebie, czy jest cisza i śpiewają ptaki, to ważne jest to, że jesteś w tym momencie, który się dzieje, a nie w swoich wyobrażeniach. Bo ja często też powtarzam na szkoleniach, na sesjach, że wczoraj i jutro jest w głowie. Tu i teraz jest tylko ciało. I ja mam wrażenie, że tej uważności nam brakuje, jak my też tracimy kontakt z ciałem, a za bardzo wierzymy różnym konstruktom myślowym naszego mózgu. I uważność dla mnie to jest też obserwowanie tych myśli, żeby nie dać się zwieść jakimś halucynacjom, które mamy bardzo często przecież. Tak? Mamy wyobrażenia. Rzadko kiedy myślimy faktami, zazwyczaj myślimy interpretacjami. I jeżeli ja już sobie uświadomię, że właśnie myślę interpretacją, a nie faktami, to dla mnie to już jest uważność, tak? Czyli mam świadomość tego, co się dzieje właśnie teraz.
Jak tak ciebie słucham, to też sobie przypomniałam wczorajszą sytuację moją a propos uważności. I mi się to kojarzy właśnie z uważnością na siebie i swoje potrzeby. Pamiętam, jak moja znajoma mi zaproponowała, żebyśmy, gdzie wypijemy herbatę. I był taki moment, w którym oczywistym było, że tutaj, w tej restauracji i że to jest ten właśnie wątek myślenia logicznego. No logicznie tutaj. Ale ja cały czas czułam, że jakoś nie chcę tutaj, mimo że to jest logiczne. I uważność na ten głos, który nie chce, a jeszcze do końca nie wiedziałam, co ja pierwszej co jej powiedziałam, co jej nie tutaj. Jakoś tak stanęłam za tym. Jeszcze nie wiem, czym to jest, ale staję za tym poczuciem, że nie tutaj. I jak wyszłyśmy z tymi herbatkami stamtąd, to od razu mi się rozjaśniło. Ja mówię, ty słyszałaś, jaki tam był gwar? Ja mówię, o Boże, to już jest lepiej. Nie wiem jeszcze, gdzie wypijemy tę herbatę. Tak. Ale już wiedziałam, że nie tam. I że ten gwar i ilość ludzi mi przeszkadzała.
Okej, to trochę odpowiadasz na pytanie, to co możemy zyskać, jak będziemy uważni.
I że też ta uważność jest trochę... Znaczy, chyba problem polega na tym też, że... no jednak musiałam być przy sobie, czy przy swoich odczuciach. I teraz... To jest drugi problem, był taki, że nie ma tam gotowej odpowiedzi, czy to, czego wymaga od nas rzeczywistość. No dobrze, i często mówimy, no dobrze, ale jak tego nie chcesz, to co proponujesz? Tak. I od razu dajemy,
tak.
Że musi być obok zaraz propozycja. Ale że z uważnością to jest tak, że tej propozycji często nie ma od razu. Nieraz to jest jasne, nieraz ta uważność powoduje, że jest taki błysk, już wiem, co to jest. A też wydaje mi się, że tak jak sobie teraz to analizuję, że częściej to nie wiem, a że ja bardzo lubię mieć wszystko pod kontrolą. Ja mam tą stronę, która lubi wiedzieć. To za tym niewiedzeniem jest mi strasznie trudno iść, tylko za tą uważną potrzebą, którą właśnie odkryłam. Tak jak powiedziałaś, w ciele, to było pewnie gdzieś w ciele, w emocji, w tym, że się właśnie zatrzymałam i poczułam i dopiero później wiedziałam, o Boże, to właściwie chodziło o ten hałas.
To jest bardzo ciekawe, co mówisz i faktycznie jest tak, że my się boimy, nie wiem, I przez to mam wrażenie, że jesteśmy nieuważni na to, nie wiem. A to przecież ze stanu nie wiem mogą powstać nowe, piękne rzeczy. Bo jak wiem, to nie zrobię niczego nowego, tylko pójdę po starym wzorcu. To też nie znaczy, że to jest zły wzorzec, ale no mamy tak, że my się boimy bardzo tego, nie wiem, co będzie za miesiąc, nie wiem, co będzie za rok, nie wiem, co będzie jutro, jeżeli podejmę dzisiaj taką decyzję. Mam wrażenie, że nam bardzo brakuje tej uważności w dzisiejszych czasach, bo jesteśmy przebodźcowani i nawet nie wiem, tempo życia to jest jedno, ja się z tym zgadzam, że faktycznie żyjemy szybko, ale mam wrażenie, że tempo życia to jest jedno, a drugie to jest po prostu bardzo duża ilość bodźców, informacji, która spływa na nas z każdej możliwej strony. I nawet nie chodzi mi o wiadomości, tylko o przeróżne informacje. No, jedziesz metrem i ilość informacji, która chociażby jest przyklejona do samego metra, tak?
No i tak, metro raczej nie jest tak.
No tak, ale wiesz, o co mi chodzi, tak. Że na samo metro, ile ma, nie wiem, metr reklam zawartych w środku, w wagonach, tak? Tramwaje, autobusy, billboardy, oklejone samochody. My na poziomie świadomym tego nie analizujemy właśnie, bo nie mamy świadomości, jak dużo tego jest, ale przecież podprogowo te informacje do naszego mózgu też jakoś trafiają. I ja na przykład, będąc uważną ostatnio na siebie, zauważyłam, że jakoś przeszkadza mi hałas miasta bardziej niż zwykle. Ja całe życie mieszkam w mieście, czasem w większym, czasem w mniejszym. Ale właśnie to mnie chyba trochę też przeraża, że zaczynam dochodzić chyba do progu wytrzymałości, jeśli chodzi o spędzanie jakiejś dużej ilości czasu w miejskim hałasie. I też mam tak, że nie wiem, co z tym zrobić, bo na razie nie mam opcji wyprowadzenia się na wioskę, chociaż bardzo tego pragnę. Więc takie mam pytanie sama do siebie, wiesz, to jak sobie też radzić, kiedy już mam tą uważność, wiem, co mi nie pasuje, wiem, czego nie chcę i jak przetrwać ten moment, nadal będąc uważnym w czymś, co nie do końca mi pasuje, bo wydaje mi się, że to jest jakoś trudne, no nie?
To dotknęłaś bardzo ważnego tematu. Jak Ciebie już słuchałam wcześniej, co myślę, aha, no to tutaj mamy odpowiedź. No bo teraz, jeżeli będę na siebie uważna, i już odkryję, o co mi chodzi, tak jak w Twoim przypadku, tak? Czyli zaczyna być trochę, może prawda jest taka, że no nie miasto, tylko wioska. To co teraz z tą informacją mam zrobić?
No właśnie.
No bo to czasami jest duża ta potrzeba, która się tam dobija. No, bagatela, no ten głos w środku, no potrzebuje mieszkać nie w mieście, tylko na wsi. I to nas często przeraża, że mamy pewne przeczucia, że jak może za tym pójdziemy, to tam znowu jakoś to duże, też no, wcześniej, ostatniej rozmowy też było, że nas przeraża to, że to może być jakoś duże, że odkryjemy coś dużego w sobie i co my z tym zrobimy, że nie damy sobie rady z tym. I że lepiej jest to zbagatelizować. Trochę mi się to też kojarzy właśnie tak jak z dziećmi, że nieraz jak się dziecko, jest taka obawa, że jak się go zapytasz, czego on chce, to dzieci nie mają ograniczeń, powiedzą coś takiego, że to faktycznie będzie niemożliwe i trzeba temu dziecku będzie teraz wytłumaczyć, że najpierw bojowo zapytaliśmy się, czego chce, a potem będziemy musieli mu wytłumaczyć, dlaczego nie może tego dostać i że to w sumie jest to samo sobie robimy.
Tak.
Bo to tak, gdy powiedziałaś, to i tak brzmi bardzo pięknie, bo wygląda na to, że ta wioska jest w planie, jest już zaczyna być troska, jak przetrwać ten moment, kiedy jeszcze tam mnie nie ma. No ale to jest duże rzeczy się pod tą uważnością mogą kryć. I często to nas stawia wobec takiej sytuacji, że no jakbym siebie miała teraz posłuchać, no to co, mam nie iść do pracy?
No właśnie.
Mam, bo tam dopuszczę tą prawdę, to ona mi robi rewolucję w życiu.
Tak, i ja pomyślałam teraz o jednej rzeczy, którą powiedziała mi kiedyś moja klientka na zakończenie sesji, jak kończyłyśmy sobie proces i tam życzyłyśmy sobie wszystkiego dobrego i ta moja klientka powiedziała mi, życzę Ci wszystkiego, co dla Ciebie najlepsze, ale niekoniecznie wszystkiego, czego chcesz. I faktycznie jest tak, że trzeba być uważnym, na ile ja czegoś chcę, bo mi idzie z ego, na ile czegoś chcę, bo zobaczyłam, że koleżanka czy kolega ma podobnie, więc ja zaczynam też tego pragnąć, bo uważam, że będę wtedy równie piękna albo równie przystojny. A na ile to idzie właśnie z takiego miejsca, że to będzie dla mnie najlepsze. Znaczy akurat nie mam poczucia, że chęć mieszkania na wsi idzie z mojego ego, tak? Tylko mam taką szerszą po prostu teraz perspektywę, że faktycznie trzeba, że jak już mam świadomość, że mam jakąś potrzebę, to naprawdę, żeby też zachować uważność, z jakiego miejsca ta potrzeba idzie. I żeby była jasność, ja nie mam nic przeciwko zaspokajaniu potrzeb z poziomu ego, bo trzeba zachowywać różnorodność i równowagę w życiu i ja jestem tego ogromnym zwolennikiem. No tylko, że to ego może nas też czasem troszkę oszukać i trochę nadwyrężyć w osiąganiu tego, czego to ego pragnie. Więc tak mnie natchnęło w tą stronę.
Ale tutaj tak sobie myślę, nie wiem, jakie ty masz doświadczenia, ale ja mam takie, że jeżeli naprawdę jestem uważna na siebie, to ten głos jest prawdziwy. To jest później osobna historia. I często to jest coś, co ja na przykład tak oceniając, mówię, no to jest ego, ale potem się okazuje, że nieraz te rzeczy naprawdę mi potrzebne, to jest to, co ja zaklasyfikowałam, że to jest ego. Że też robię jakąś taką, że wrzucam coś do jakichś worków. Jak wrzucam nieuważnie, to właśnie już dodałam naklejkę, to jest tego, to jest tego, to jest tego. A ta uważność polega na tym, że nie mam żadnych naklejek, nie nazywam. Tylko po prostu, co to jest i jaka jest za tym potrzeba i ten głos jest...
No tak, no bo tak sobie pomyślałam teraz, że nie wiem, mam potrzebę kupienia sobie pięknej sukienki na przykład. I tak, to bardzo idzie z ego. Ale co jest w tym złego? Co jest złego, że to idzie z ego? Piękne rymowanki częstochowskie. No właśnie, tylko żeby też robić jakoś z odpowiedzialnością, to tak? No bo jeżeli już kupuję sobie piątą sukienkę w tym tygodniu, no i bo nadal ego tego pragnie, no to pytanie, wiesz, czy to jest tak, że nadal to mi służy i to jest dla mnie użyteczne, czy to jest zaklepywanie na przykład jakiejś rzeczy, czyli żebym była uważna, po co ja sobie tą piątą sukienkę w tym tygodniu kupuję, czy naprawdę mam okazję do tego, czy to jest...
Masz potrzebę.
No właśnie.
No masz potrzebę.
Ja tak, tylko że czy ta potrzeba nie zasypuje czegoś, co powinno być wyrażone, bardziej mi o to chodzi.
Czyli taka uważność na to, czyli teraz pytanie do siebie takie uważne by było, czy chodzi ci na pewno o tą sukienkę, czy o coś innego. Bo jak o sukienkę, to bardzo chętnie ci ją kupię, nawet ci kupię jeszcze cztery.
Dokładnie.
Cztery takie same.
Tak.
I nie będę pytać, jaki jest w tym sens, ale jeśli chodzi ci o coś innego, to chętnie ci dam to coś innego, tak?
Dokładnie o to mi chodzi, żeby sprawdzać. I teraz mam też taką refleksję a propos uważności, że to jest ciekawe, bo ja w ogóle nie myślałam o tym z tej perspektywy, że dla mnie uważność to jest sprawdzanie. Czyli sprawdzam, jak się czuję. Sprawdzam, czego potrzebuję, ale też sprawdzam, jak się ma ten człowiek, z którym właśnie rozmawiam. Bo zobacz, że uważność to nie jest pewność. Bo jeżeli ja widzę, że coś...
Jestem pewna,
tak,
nie ma
dla mnie uważność to jest tak, że nie wiem, wyczuwam jakieś napięcie, wyczuwam jakąś atmosferę i wnoszę to, tak? Czyli mówię, wiesz co, nie wiem, nie czuję się komfortowo, jak zadajesz mi tak dużą ilość pytań w tak krótkim czasie. Co się dzieje? I wtedy mam okazję, będąc uważną na to, jak się zachowuje drugi człowiek wobec mnie, to mam okazję usłyszeć, co się z nim dzieje. A jeżeli na przykład będę uważna, ale pójdę od razu w oskarżenie, czy na przykład powiem, nie da się z tobą pracować, kiedy mi zadajesz tyle pytań w tak krótkim czasie, no to automatycznie właśnie przylepiam tą łatkę i nie jestem uważna na perspektywę tej drugiej osoby, więc bardzo ciekawe, że uważność trochę równa się sprawdzanie dla mnie.
A to ciekawe, ale też jak powiedziałeś o tej pewności, że to są dwie różne pewności. Mhm. Jedna, która wynika nie z uważności, tylko z tego, że mam już to poukładane, nazwane i od razu mówię, jestem pewna, że jest tak. I w stosunku do tego wybieramy niepewność, która jak ją oprzemy na tym, że się chwilę zatrzymałam i uważnie, to z tego miejsca jest się jeszcze bardziej pewnym. Tylko się wtedy nie nazywa tego, tylko jestem pewna, że coś tutaj się dzieje.
Tak.
I ta pewność jest tą pewnością. Nie wiem, co to jest, ale jestem pewna, że właśnie się coś wydarzy.
Tak, ja pomyślałam teraz o mojej ostatniej sesji, którą miałam z klientką i powiedziałam do klientki tak, że coś tu nie gra, że coś mi tutaj tak nie pasuje do tej układanki całej i faktycznie na koniec sesji wypłynął ten temat, który gdzieś tam był zakopany. No właśnie, czy ja byłam uważna, reagowałam na sygnały tej osoby, ale nie stawiałam hipotez, nie próbowałam wymyśleć, co to jest, tylko raczej dałam przestrzeń do tego, żeby się to ujawniło. Więc może uważność to jest sprawdzanie i pozwalanie na ujawnianie.
Ujawnianie.
Tak, że coś jest w tym temacie i ja naprawdę życzę sobie, żebyśmy byli jak najczęściej, jak najdłużej uważni i w życiu zawodowym, i w życiu prywatnym, bo to jest jakoś wyzwalające. Ja mam wrażenie, że wtedy mniej gramy.
Jesteśmy też bardziej ludzcy.
Tak, właśnie to chciałam powiedzieć. Tak.
Że też dopuszczamy, to mi się to jakoś tak jednoznacznie kojarzy z tą częścią, że która nie wie.
Tak.
No bo ona czuje. Tak. Znaczy ona coś czuje i też, że dopiero to ta głowa jest na usługach tego czegoś. Więc żeby odwrócić tą kolejność, która też jest odwrotnie. Też jakoś bardzo naciskamy się do tego właśnie, żeby wiedzieć i nazwać. I też, a tutaj jest ta odwrotna, nie? Jestem uważna, czuję, że coś też daję sobie i też, ale tu jest to zaufanie do tego poczucia. Ale też popatrz, jakie to jest fajne, też jak powiedziałaś, no bo też zapraszasz tą drugą osobę do tego i też masz, no może ona tego nie poczuje, może tak jak ty powiedziałaś o tej klientce, to często jest właśnie tak, że okej, ale ona nie czuje, okej, to jest jakoś też moje. Ale też dzielenie się tym i to tak bardzo też w relacji jest.
Tak.
To też bardzo fajnie buduje relacje, bo one są właśnie takie, że właśnie stwarza tą przestrzeń, żeby się mogło coś pojawić.
No właśnie, nie? No właśnie i zobacz, że jak nie jestem uważna na moich bliskich, jak nie jestem uważna na pracowników, czy może też na swojego przełożonego, to nie daje przestrzeni też na to, żeby się wyraziło coś ważnego. Bo jestem właśnie teraz wrócę do twojej tezy, w pędzie. I tak, i może to jest właśnie, może to jest na ten temat. Zastanawiam się, jaka jest recepta na ćwiczenie uważności i mi przychodzi na myśl jedna rzecz, to znaczy trenowanie tego, co się dzieje właśnie tu i teraz. Ja na warsztatach, też na sesjach indywidualnych często proponuję takie doświadczenie, którego też uczyliśmy się w szkole oddychania, żeby przez kilka minut mówić o tym, czego doświadczam właśnie teraz na poziomie emocji, ciała, myślenia, ale też innych doznań zmysłowych. I niesamowite są efekty tego ćwiczenia, ponieważ ja zawsze celowo mówię o tym, że ćwiczenie będzie trwało kilka minut, ale nigdy nie mówię, ile dokładnie. I później ludzie mają totalne rozjazdy, jeśli chodzi o poczucie czasu. Więc dla niektórych to trwa 3 minuty, dla niektórych trwa to 15. Ale rzadko kiedy zdarza się tak, że ludzie trafiają w ten czas, który faktycznie był w tym doświadczeniu. I to mi też pokazuje, że jeżeli jesteśmy uważni, to wtedy czas też nie ma znaczenia. Bo jesteśmy bardziej uważni na to, co się faktycznie dzieje ze mną, z innymi, ze światem. I wtedy ten czas, który paradoksalnie powoduje u nas napięcie i często zabiera uważność, nie jest parametrem, który wpływa po prostu na rzeczywistość.
Zresztą ja myślę, że ta uważność jest niesamowitym komfortem w dzisiejszych czasach.
To prawda.
To, żeby sobie pozwolić na taką uważność, że będę podążać ze swoimi potrzebami, to jest szalenie komfortowe. I też tak, żeby być szczerą, będąc uważna na siebie, czuję, że jestem głodna.
Czyli to jest ten moment, kiedy będziemy kończyć naszą
To znaczy, nie wiem, ale pomyślałam sobie, że tutaj tak przyjęłyśmy taką zasadę, że jesteśmy szczere i też mówimy o tym, co czujemy. I się tak chciałabym też tak, wiesz, oddać to. I że to naprawdę mi jakoś
robi
mi. Że już jak to nawet wniosłam,
to przestałaś być głodna.
Nie. Ale poczułam się, wiesz, jakoś uwzględniona.
Tak.
Że ta część mnie została uwzględniona. Nie, że tutaj, wiesz, jeszcze udaję i próbuję się jakoś, żeby mi ten żołądku nie burczało i czy to się nagra, czy nie nagra. Tak. I że jakoś też... A teraz jak już powiedziałam, to już powiedziałam o mojej potrzebie i to już zmienia.
Aha, i teraz mam też taką refleksję tak czysto w kontekście biznesowym, zawodowym, że zobacz, jak często może się zdarzać, że ludzie są na przykład na spotkaniach. Tak? Rozmawiają o bardzo ważnych rzeczach i nagle ktoś, kto też, nie wiem, ma wpływ na podejmowane decyzje albo wnosi coś bardzo ważnego na to spotkanie, na przykład zaczyna właśnie odczuwać głód albo zaczyna czuć znużenie i jak nie wnosi tego, to może się też nadwyrężyć, bo może wtedy też pozostała część osób oczekiwać od niego innego poziomu aktywności czy pomysłów. A to jest niemożliwe, jeżeli moja uwaga jest skupiona na czymś innym niż na tym byciu właśnie na spotkaniu chociażby, więc paradoksalnie zwracanie uwagi na takie przyziemne rzeczy jak głód, potrzeby fizjologiczne, chociażby też, nie wiem, napicie się wody, czy to, że to właśnie łapie mnie senność, wydaje mi się, że wnoszenie tego może usprawnić bardzo dużo też na takim poziomie organizacyjnym, a nie tylko naszego życia prywatnego.
I też to pociąga za sobą, popatrz, zignorowanie takiej podstawowej potrzeby i też przyznanie się, że jesteśmy ludźmi i naprawdę potrzebujemy podstawowych paru rzeczy, żeby przeżyć, żeby funkcjonować. Tak. Jak i to często uruchamia łańcuszek, bo tak idąc za tym obrazem, tą sytuacją, którą powiedziałaś, jeżeli to jesteśmy w pewnej randze, na przykład szefowej, kogoś prowadzącego spotkanie i jesteśmy zwyczajnie, tam ktoś jest głodny i ma to na twarzy wypisane, a cała reszta interpretuje, że to na pewno chodzi o to, co oni mówią i nie spełniają oczekiwań tej osoby, a właśnie potrzebą tej osoby jest, żeby zjeść, a to nie ma nic wspólnego z tym, co oni robią. I można sobie tylko wyobrazić, jak ten łańcuch idzie dalej, idzie dalej, a może się okaże, może w tej jeszcze historii jest tak, że wszyscy tam są głodni.
Tak.
I że
często się tak zdarza.
Często się tak zdarza, prawda? I że też myślę, że tak trochę domykając, nie koniecznie dlatego, że jestem głodny, tą rozmowę, nie. Że to, ta uważność zaczyna się od siebie i nie ma innego, nie przekombinujemy tutaj.
Tak.
I też nie będziemy uważni na innych, jak będziemy mieć tendencję, że jesteśmy nieuważni na siebie, nie ma takiej możliwości, że jednak tutaj często w tych rozmowach wracamy do tego, że na ja, że to od siebie zaczynamy i chyba od tego nie uciekniemy, nie? Tym razem.
Nie uciekniemy i ja bym dodała jedną rzecz na koniec, bo mam wrażenie, że ten temat jakoś nam się wysyca, że dla mnie uważność nie może być związana z domyślaniem się. Że dla mnie uważność to jest nazywanie rzeczy takimi, jakimi one są i też nie pozostawianie przestrzeni na domysły, niedopowiedzenia. Że dla mnie uważność to jest trochę takie nagrywanie kamerą tego, co się dzieje w tym momencie. Bez interpretacji, bez przyklejania łatek. Tylko mówię, tak jest. Pada deszcz, ale nie mówię, że jest brzydka pogoda. Jestem głodna, ale myślę sobie, o Boże, jestem beznadziejna, bo burczy mi w brzuchu. No ale zobacz, my często mamy przecież takie tendencje, tak? Drży mi głos, To brzmi głos. To znaczy, że to jest coś ważnego, co chcę powiedzieć. Mhm. Ale to nie znaczy, że nie potrafię nad sobą panować.
W ogóle to jest niesamowite, bo sobie właśnie uświadomiłam, gdy ty mówisz, że uważność nam naprawdę upraszcza życie.
Tak.
Że zwalnia głowę od myślenia.
Powiedziałabym od interpretowania.
Interpretowania, tak?
Tak.
Dlatego, że no, to raczej potrafimy nazwać, no, że tak. teraz to słyszę, to widzę, tak. to czuję. To jest to, nawet jak to nieudolnie, bo to nie o to chodzi, po prostu nawet powiedzieć, czuję coś, tak. coś jest. Tak jak z tej perspektywy nasza praca jest bardzo prosta, bo naprawdę nieraz wystarczy tylko zatrzymać się, że coś tutaj się dzieje. Im bardziej tego nie nazywamy, tym bardziej to się pojawia.
To prawda, zapomniałam. Tak, trochę zapomniałam, a trochę pamiętam, bo przecież korzystam z tego, to się nazywa technika pustego dojścia, tak? Ja dobrze pamiętam, chyba tak się to nazywało. No tak, to ciekawe informacje w ogóle w głowie się kryją, nie? Jak nagle człowiek, na przykład jak ja myślę o, jak mam uważność na biologię, to pierwsza, o czym myślę, to jest nauka o rozmnażaniu pierwotniaków z podstawówki, nie?
Ciekawe, a pierwotniak to pantofelek i...
Tak.
A to się da zjeść? Ja już jednak mam tendencję.
Dobrze, to jest ten moment w takim razie, kiedy... Czas zakończyć i pójść jeść.
Bo ja już tylko o tym myślę, idę za moją potrzebą. A ty za jaką pójdziesz?
A ja idę za potrzebą pójścia do sklepu i kupienia sobie czegoś dobrego do jedzenia.
A jednak widzisz, okazało się podobny kierunek.
Tak.
Dziękuję ci.
Dziękuję.